Dzień dobry.
Z jakim sztandarem Państwo przyjechali?
Zaporczycy Bełżyce.
A jaka to okazja?
Kolejna rocznica mordu w Szczuczkach. 1 października 1939 roku. Niemcy ponad 100 ludzi rozstrzelali. Jakieś tam zemsty. Mężczyzn po prostu w szkole. Drewniana szkoła, później to spalili.
Jak jest wojna, to ofiarami są cywilni ludzie.
Najwięcej takie są przypadki prawa wojny, jak to ktoś zawsze najbardziej to cywile. Odcierpią, tak widać Ukrainy przykład, nie? Także, no ja też byłem na misji dawno temu, 30 lat temu na Golanie, wzgórza Golan. Mam status weterana. Tam też cywile najgorzej. Dziecko wychodziło na drogę, give me, proszę o bułkę chleba. Nie mogłem, bo było powiedziane, że na swój koszt powrót do kraju. No i już.
Cieszę się, że osiągnęłam ten cel właśnie dla tej naszej małej społeczności. Bym powiedziała, że jestem dumna z siebie, że mi się udało. Po prostu jestem w szoku, że no, zauważono nas gdzieś daleko, gdzieś wysoko, że oni nie zostawili tego małego człowieczka bez odpowiedzi.
Taki mamy tutaj ten zeszycik, okularki założę, gdzie zbierałem wszystkie opowiadania od mieszkańców wsi Szczuczek, którzy przeżyli tę tragedię.
Czyli jak pan to robił? Słuchał pan, potem przychodził pan do domu,
tak,
i notował pan?
Chodziłem do domu, tam gdzie ktoś jeszcze mieszka, gdzie przeżył tę historię, gdzie tam z domu zginął ktoś. No i opowiadali mi, to znaczy kilka osób to mi przekazywało. Ja tu spisałem w takim swoim zeszycie, z którego później, jak książka była pisana, taka maleńka broszurka o nazwie Spotkanie z historią, były kilka umieszczone te takich no, wypowiedzi i są w tej książce. Na przykład tutaj mam streszczenie opowiadania, jak przeżyła to pani Pietra z domu Marek. Rodzice to Jan i Anna. Rodzeństwa było nas siedmioro. Ja w 1939 roku miałem 16 lat. Mieszkaliśmy na wschodniej części Szczuczek. Był to piątek przed 1 października 1939 roku. Jechaliśmy z pola od wykopku ziemniaków. Z kolonii Szczuczki 3. Ojciec powiedział, że będzie źle i pojechaliśmy do domu. We wsi byli żołnierze Wojska Polskiego. W sobotę polecieliśmy poza wsią z ciekawością. Za stodołami, gdzie mieszkał kozak i stachyra, siedzieli żołnierze Wojska Polskiego i rozładowali broń długo. Wyciągali z nich amunicję karabinów i amunicji leżała duża kopa.
Tu były tylko mogiły, piwonie, takie różne kwiatki domowe.
To pani sadziła?
Nie, to sadziły jeszcze rodziny.
A pani opieka na czym polegała?
A ja później, żeby nie kopać i nie wykopywać tych kości, bo tu się wykopywały kości, to nasadziłam barwinku. I ten barwinek zarósł. W maju to było niebiesko jak kwit. No już nie trzeba było kopać, plewić. No a tu trzeba pozamiatać było kostkę. Tu troszkę nasadziłam takich różnych kwiatków, no to trzeba było przeplewić. Tu było tak wąsko, ale teraz jest szerzej.
A dlaczego pani mówi o kościach?
Bo tu było przysypane tylko tak na sztychę, szpadla.
Nie były ofiary pochowane, tylko...
No, jak spaliły Niemcy szkołę, to...
Pogorzelcy.
Tak, tu nie było ogrodzone, to mama mówi, to i psy latały i to rozciągały. Więc kto miał konia, to ziemi nasypały tylko, żeby te kości przykryć, a później zrobili płot drewniany. Ja mam nawet zdjęcie, jak to było ogrodzone płotem takim, to stał wielki krzyż na środku i dwa po bokach i bzy rosły, krzewy.
Szczuczkowski cmentarz? Nie, on nie jest szczuczkowski, tu jest pan z Warszawy. Nie wiadomo, kto skąd jeszcze jest, bo jest wielu nieznanych. Tak dokładnie do końca nikt nie zbadał, ilu ich tu zginęło. Ze Szczuczek jest chyba, nie wiem, 60 czy 48 osób, a cała reszta to są okolice. Także ja to robiłam dla naszej całej tutaj społeczności. Ktoś dostrzegł właśnie to, że ktoś mi odpowiedział. To była niesamowita radość. Ja dzwoniłam po koleżankach, po kolegach radnych, żeby powiedzieć, słuchajcie, dzwonił do mnie IPN. Ja mam wiadomość od prezydenta, że oni jednak się wezmą za to.
To zaczęło się od tego momentu, jak Wojsko Polskie po akcji w granicach Chodra na Lublin zaatakowało oddział niemiecki. 7 żołnierzy niemieckich zabili, bo to był transport, jechał z chlebem, z amunicją i 1 motocykl. To było 3 samochody bodajże, czy 4 i motocykl z przyczepką. W 1987 roku taki list przyszedł do Szczuczek, do pani partyjki spod Wrocławia, gdzie mieszkała córka naszego gajowego dawnego z tego okresu, Mirosława Bogumiła. I ona się spotkała z takim panem, który właśnie był tym żołnierzem naszym i nazywał się Eksterowicz Władysław. Powiedział, że w 1939 roku był w tej miejscowości Szczuczki i właśnie wypowiedział, że zaatakowali Niemców, ilu zabili, i wzięli ich ten sprzęt i przyjechali do Szczuczek. I w Szczuczkach dostali przez radio o kapitulacji, żeby się po prostu wycofywali i każdy rozjeżdżał się do domu. I właśnie te samochody przyjechały do lasu, do Szczuczek, zakopali broń w lesie, wróciły te samochody z powrotem z tym motocyklem do Szczuczek i stanęły na zachodniej części wsi. I tam te samochody stały, a żołnierze Wojska Polskiego rozeszli się, rozjechali. I właśnie wtedy Niemcy tropili to i doszli do Szczuczek i stało się ta tragedia.
Marczyński Kajetan, lat 44, Marczyński Michał, lat 21, to brat mojego ojca. Marczyński Michał, lat 21, Marczyński Michał, lat 36, Marczyński Paweł, lat 60, mój dziadek. Marek Aleksander, lat 17, Marek Jan, lat 15,
Marek Jan, lat 50. Marek Józef, lat 15, Marek Józef, lat 27, Marek Michał, lat 48, Marek Stanisław, lat 45, Marek Władysław, lat 46, Jędrek Jan, lat 29, Mirosław Jan, lat 16. No to jest taki wiek, że to się nie chce pomyśleć. Dla mnie to jest straszne.
Pierwszego października, niedziela, rano przyjechał Niemiec na koniu z komunikatem, żeby nikt ze wsi nie odchodził, tylko wszyscy mają być w domach. Stodoły mają być uprzątnięte, bo we wsi będą kwaterować Niemcy. Około południa rozpoczęła się strzelanina od strony dworu. To dwór tutaj był z tej strony. Wyglądało, jakby ktoś strzelał z dwóch stron. Zapanował ogólny szok i zaczęły się w niebo wzbijać kłęby dymu, paliły się budynki dworskie. Poszliśmy z mamą za stodołę, nikt z nikim nie rozmawiał. Po jakimś czasie przyjechał żołnierz na białym koniu, siadł z konia, wyjął z kieszeni gwizdek i zagwizdał. Żołnierze niemieccy na głos gwizdka się zlecieli. Wydał rozkaz w języku niemieckim, gestykulując rękami i głośno krzyczał. I Niemcy zaczęli wyłapywać chłopów, nie tylko z naszej wsi, ale każdego, kto był w zasięgu wzroku. Przyprowadzili mężczyzn pobliże samochodu. Było ich dużo. Niemcy ich obstawili. Był wśród nich gajowy Mirosław Maciej. Oficer niemiecki zapytał po polsku: chłopy, powiedzcie, gdzie jest broń? Zapytał się trzykrotnie. Odpowiedź była: nie wiemy. Przy trzecim dopowiedział, że wybiją wszystkich od kolebki i spalą całą wieś. Taki mają rozkaz. Gajowy powiedział, że broń jest zakopana w lesie przez żołnierzy Wojska Polskiego i widział, jak ją zakopywali. Zgłosił się sąsiad gajowego, Marek Andrzej. I udali się w stronę lasu. Niemcy się rozdzielili, jedni zabrali chłopów w stronę szkoły, a pozostali poszli za gajowym i Markiem. Zagwizdali, że broń jest i nie ma Wojska Polskiego. To był rozkaz oficera. Niemcy poszli we wskazanym miejscu i znaleźli swoją broń. Oficer wydał rozkaz motocykliście, żeby dojechał do wsi, zameldował, że broń jest i żeby nie wybijać chłopów. Motocyklista nie zdążył, egzekucja się zaczęła.
Mędrek Jan, lat 29, Mirosław Jan, lat 16, Młynarski Michał, lat 32, Nalewajko Dominik, lat 47, mój dziadek, Olszewski Wojciech, lat 49, Pazur Jan, ten przeżył, Pietras Bronisław, lat 36, Pietras Jan, lat 18, Pietras Stanisław, lat 43, Pietras Wincenty, lat 50, Pietras Władysław, lat 42, Pruchniak Józef, lat 16, Szykołowski Szczepan, Śmigiel Michał, lat 33, Talerzyński Ludwik, lat 49, Twardowski Antoni, Woliak Michał, lat 42, Wronikowski Andrzej, lat 49, Ziemiński Stanisław, lat 60 oraz inni.
Nieznani. Nomen nescio. A pani tu kogo wypatruje?
Mam tu swoją rodzinę, mojego taty tato i mojego taty brat rodzony, który miał 15 lat. Poszedł razem z ojcem. Zabrali go i koniec. Tak się stało. Tato został z siostrą i ze swoją mamą. Dzieci malutkie. Trzeba było sobie dać radę. I tak właśnie patrzę. Przypominam te opowieści sobie za każdym razem.
I co pani myśli o dzisiejszym świecie?
Och, co tu można myśleć? Tu można myśleć, tu widać, co się dzieje. No strasznie, strasznie. Nasz sąsiad. To samo się dzieje, co tu u nas kiedyś było. Tyle młodych ludzi, tyle naginęło. Nie wiadomo za co.
Tacy młodzi przecież, nie? Ojciec, ja pamiętam, że ktoś opowiadał, że był bardzo pobity, miał 14 lat, ale za co go pobili, on jakieś drzewo gdzieś woził, czy coś, nie wiem, bo u mnie to wszyscy młodo zmarli. Mama zmarła przy porodzie siostry, także ja mamy nie miałam.
No, mama była świadkiem tego zdarzenia tutaj, więc trudno się dziwić, że szybko zmarła.
A jest zdjęcie nawet mamy,
no, jak
to? Że tu stała na tym placu, jeszcze tu wcześniej inaczej było to wszystko.
Że to takie właśnie zdjęcie malusieńkie i takie niewyraźne, nie? Także tej mamy nie widzę twarzy. No ale było, jest takie zdjęcie właśnie.
Sołtysem jestem 12 rok. W tamtym roku napisałam do wójta prośbę o 5000 na remont kapliczki. Chcieliśmy zrobić sobie odwodnienie, bo mieliśmy grzyb w kapliczce. Co roku było to tak, można powiedzieć, zamazywane, żeby nie było na uroczystości właśnie widać. Nie dostałam tych pieniędzy wójty. Wolał dać na ogrodzenie panelowe do SP, jak mi na kapliczkę. I ja mówię, w tej takiej bezradności, bezsilności swojej, po prostu stwierdziłam, że ja napiszę do wszystkich. I pierwsze, co to było, napisałam do kancelarii prezydenta naszego Andrzeja Dudy.
Szanowny panie prezydencie, piszę do pana jako mieszkanka i sołtys wsi Szczuczki. Tu 1 września 1939 roku hitlerowscy najeźdźcy dokonali pierwszego masowego mordu na ludności polskiej. Tego dnia życie straciło 102 mężczyzn. Ich ciała zostały spalone w budynku ówczesnej szkoły podstawowej. Na miejscu, gdzie zostały złożone ciała pomordowanych, wybudowano kapliczkę, pomnik. Nasi mieszkańcy starają się jak mogą, by dbać o to nasze miejsce pamięci narodowej. Panu wójtowi wydaje się, że jak przyjedzie raz w roku z wieńcem i przemówieniami, to wystarczy. Na ostatnie uroczystości, wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, gdzie mieliśmy zaszczyt, że patronatem narodowym objął nas pan prezydent, to starsi ludzie musieli wygrzebywać mech z kostki ułożonej do kapliczki. A pracownicy gminni położyli farbę na zardzewiałe ogrodzenie. Piszę do pana prezydenta, ponieważ jestem zrozpaczona w tej mojej niemocy i prosiłabym o wyegzekwowanie jakiegoś większego zainteresowania się tą naszą małą ojczyzną.
Niecały miesiąc, a ja mam z kancelarii prezydenta odpowiedź, że oni moje pismo kierują właśnie do IPN-u i oczekują od IPN-u odpowiedzi i również, żeby IPN poinformował mnie. Za 2 dni miałam telefon z IPN-u. Przyjechał ten pan, który miał robić projekt i też wołał, dzwonił do mnie, żeby przyjść, bo mówimy, tutaj nie będziemy sami się rządzić. Wy nam musicie powiedzieć mniej więcej, jak wy to widzicie, mieszkańcy. I mówiliśmy co, jak, do czego. Oni nam znowu doradzali, co będzie dobrze, a co będzie źle, co będzie pasowało, a co nie będzie pasowało. I tak to właśnie współpraca była.
Doktor Mateusz Szpytman, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wielkie podziękowania też dla pani sołtys Anny Grzelak, że interweniowała w tej sprawie, dotarła do kancelarii prezydenta, dotarła do posłów. Gdybyśmy tutaj poznali bliżej historię tego upamiętnienia, zdecydowaliśmy się na wsparcie.
Umówił się z nami pan Siwek i pani Joanna Piskosz, że tutaj do nas przyjadą, żeby przyszli mieszkańcy. Więc ja mieszkańców zorganizowałam, zwołałam. Byliśmy na terenie cmentarza, stanęliśmy i właśnie pan Adam Siwek się pytał, czego my chcemy. Decydują właśnie starsze osoby. Pani Hania Żuchnik opowiedziała tą historię, że oni tutaj zginęli, jak zginęli, że to właśnie ona wie to od swojej mamy. No i pan Siwek powiedział, że się postarają nam pomóc i że przychylą się do tego.
Przyszła pani sołtycka i mówi, że jest 3 farby, żebym przyszła, żebym wybrała farbę. Były pomalowane te deseczki i ja mówię, no ta w środku, bo mówię, do wszystkiego tu będzie pasować. No i tak zostało.
Bardzo ładnie, gustownie. Czyli liczyła się z pani głosem?
No, chyba tak.
Jest pani strażnikiem pamięci.
I tutaj też były te na czerwono te cegiełki, no to mówimy, no to już jak malować, to malować, bo tak nie. Tu siwo, tu czerwono i też na siwo. No i efekt jest, no.
Bardzo ładny.
No. To dzięki sołtysce spięła się, jak to mówią.
To no błyskawicznie i... to zostało zrobione.
Tak, tak. No i po prostu wykukała to wszystko.
Obrotna babka, obrotna, a nie tak. Stąd.
A nie stąd, tak, że ona już tu parę lat mieszka, no bo ma tu męża i jest męża, rodzina tutaj, no ale naprawdę pomyślała, no i 6 dodać za to wszystko, co tu zrobili.
A poprzedni sołtys z kolei spisywał historie opowiadane.
Tak.
I dzięki temu jest broszurka, w której jest informacja na ten temat.
Tak,
Jan. Macie dobrych sołtysów, wybieracie. Miński,
tak. To on też tutaj dużo opisał. Bo...
Ile znaczy wybrać dobrego sołtysa?
Tak. To jest to. No. No i cieszymy się. Nareszcie mamy, ja to mówię teraz u nas na wsi, to jest normalnie...
Mauzoleum.
Mauzoleum, no.
Dostałam projekt, gdzie pani Piskosz mówi, no proszę nie pokazywać mieszkańcom, bo my chcemy taką niespodziankę zrobić. Ja nie wiedziałam, że ta kostka, która była, że ona będzie zdjęta i że będzie ta granitowa założona, żeby to wszystko współgrało, że to jest cmentarz. Są te krzyże, te 2 postumenty przy wejściu właśnie też, ale nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądać, że to taki efekt właśnie będzie ten końcowy, bo ja byłam na samym początku, to mówię, zamana, bo wszystko zrywane i tak dalej, wszystko wyrzucane, a później tak z dnia na dzień zaczęło to się robić, nabierać tego wyglądu cmentarza. I ten efekt końcowy jest, mówię, piękny, cudny i jestem szczęśliwa, że mogłam, że osiągnęłam i że mówię, że na nas, na taką małą społeczność jednak zwrócił ktoś inny uwagę, nie nasze władze, tylko właśnie odgórnie.
Ja mówię do taty, bo bałem się tych Niemców, jak nie wiem. Mówię, to uciekajmy. Oj, mówi, przesłuchają najwyżej, a za coś by nas tu wybili. nie dał sobie wiary, ja nie uciekł. I dwóch Niemców z zamieszkania wyszło z karabinami, hondecho do góry ręce, ojciec podniósł ręce do góry, ja się trzymałem go za spodnie. No i kom i zabierają go. I oni nie chciałem się puścić za spodnie, oderwali mnie od ojca, a ojciec mówi, poczekaj synu, powiem parę słów, bo tam zeznanie jakieś będzie i poczekaj trochę, zaraz niedługo przyjdę. Jak poszedł, tak poszedł.
Jedno działko dali, już w nas. Ja sparłem się na rękach i patrzałem się. Słonko tak pryskało promienie. Jeden drugiego trzymał za głowę, głowy już wisiała. A to ręka była utrącona. A jak później drugie dali, ucichło w tym grobowcu. Mnie też zasypało, szwagrowi uszkodziło nogi, bo on leżał koło mnie i tu Szwed poniatowy też zabiło moich nóg. I z kolegośmy się trzymali, to mnie poszło tędy, tu mnie trochę oberwało u nogi. Potem puścili maszynową broń. Jeszcze to ganiali gdzieś mężczyzn. Kazali im się kłaść. I później jeszcze chodzili, gdzie się który ruszał, to go dobijali. I przylatały dzieci. Ujrzał ci dziadka swojego, ci tatusia. To oj mój tato, ci oj dziadziuniu. Tak jak te wróbelki. Kolegę wykręciłem, któryśmy się trzymali. Bielutki miał taką twarz. Rozmawiam ze szwagrem. Chwytaj się, mówię, mojej szyi. I chwycił się mojej szyi. Ja mówię, uciekam.
Proszę o zabranie głosu pana doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Adolf Hitler, tydzień przed rozpoczęciem II wojny światowej, napaści na Polskę, zebrał swoich dowódców w Obersalzbergu i tak do nich powiedział. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Czyngis Khan wysłał na śmierć miliony kobiet i dzieci i świadomie i z radosnym sercem. A historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela imperium. Wydałem rozkaz i zastrzelę każdego, kto wypowie choć słowo krytyki na temat tego, że celem wojny nie jest dotarcie do pewnych linii, ale fizyczna likwidacja przeciwnika. Więc ja najpierw tylko na wschód przygotowałem swoje oddziały z trupią czaszką SS z rozkazem bezlitosnego posyłania na śmierć mężczyzn, kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i języka. Tylko w ten sposób możemy uzyskać potrzebną nam przestrzeń życiową. Nie wiem, czy w gronie słuchaczy kanclerza Rzeszy Niemieckiej był wówczas generał lejtnant Erik Hansen, który był dowódcą 4. Dywizji Piechoty, która zawędrowała w te ziemię. Jeśli nie, to na pewno był obecny jego przełożony. Ale to właśnie on, generał lejtnant, wykonał słowa swojego dowódcy Adolfa Hitlera. I wkraczając na tę ziemię końcem września i początkiem października 1939 roku, dokonał tego, czego od niego żądał Hitler, zniszczenia żywej siły tkanki polskiego narodu. To tu, w Szczuczkach, miała miejsce pierwsza wielka masakra ludności cywilnej. Około 100 mężczyzn i młodych chłopców zostało zamordowanych tylko za to, że komuś wydawało się, że chcą przeszkadzać Wehrmachtowi w opanowaniu tych terenów. Zginęli także zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego.
Myśmy złożyli te, no żeby wyjaśnienie to było, nie? Te swoje pismo, no ale to wyjaśnienie jest takie, jak jest.
Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Prokurator Andrzej Romański postanowił umorzyć śledztwo w sprawie zbiorowej egzekucji ludności cywilnej dokonanej przez oddziały Wehrmachtu w dniu 1 października 1939 roku we wsi Szczuczki powiatu bełżyckiego. Pomimo wykonania w tym kierunku szeregu czynności nie jest możliwe ustalenie żołnierzy niemieckich, którzy dokonali przedmiotowej zbrodni. Należało umorzyć śledztwo wobec niewykrycia sprawców. Ostatnie kroki, jakie poczyniono w tym kierunku, żeby wykryć sprawców, to 23 października 2007 roku Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie poinformowało tutejszą komisję, iż po przeprowadzeniu kwerendy źródłowej w posiadanych zbiorach specjalnych nie natrafiono na żadne dokumenty archiwalne dotyczące przedmiotowego zdarzenia. Prokurator Andrzej Romański.
Pani dzisiaj będzie robiła jeszcze? No przyniosę wodę w takich większych wiadrach, bo tu trzeba powlewać do tych
kwiatków,
tak,
no,
żeby nie zwiędły.
Kapliczkę to już się na wieczór zamknie.
Tak wiele było tych miejsc godnych upamiętnienia, że do tej pory mamy rok 2022 i jeszcze to trwa i trwać będzie. Wojna zostawia aż takie ślady.
No wie pani redaktor, Polska jest pokryta miejscami pamięci narodowej. Polska jest pokryta miejscami zbrodni niemieckich. To nie są dziesiątki, setki. To są tysiące miejsc, w których ginęli Polacy. No z rąk samych Niemców zginęło ponad 5 200 000 obywateli polskich. I to nie tylko w obozach zagłady, obozach koncentracyjnych. To nie tylko 3 miliony Żydów, ale zginęło także ponad prawie 3 miliony Polaków etnicznych. To jest wielki wysiłek dzisiaj państwa polskiego, samorządów, organizacji, aby o tych wszystkich miejscach pamiętać, ale jest to nasz obowiązek, niezależnie od tego, czy mamy wsparcie, czy są reparacje, czy one będą, czy ich nie będzie. My musimy o tych miejscach pamiętać i o nie dbać.